Rozdział trzeci. Akademia miała hotele we wszystkich wartych odwiedzenia miastach i miasteczkach Imperium. Choć Palga była za mała, żeby nazwać ją miastem, Tajen nie dziwił się, że i tu znalazł się jeden z nich. Przychylne wiatry sprawiły, że była ulubionym miejscem postoju lotników i żeglarzy, wśród których wielu było absolwentami Akademii. Zaskoczyły go jednak rozmiary hotelu. Wydawał się przesadnie duży, biorąc pod uwagę wielkość miasteczka, a większość mieszkańców Palgi zatrudniona była jako jego obsługa lub dostawcy. I choć wszystko było tu wzorowej jakości, Kirlejker zapewniał, że to zajazd pod kotwicą, przybytek po drugiej stronie drogi, był miejscem, gdzie młodsi absolwenci zbierali się na kropelkę mroczniaka i przechwalali swoimi podróżami w odległe zakątki Imperium i poza jego granice. Poszukiwacze przygód i zaglądające tam co jakiś czas kobiety, niezwiązani z kręgami akademickimi i pochodzący z innych krajów, także chętnie dzielili się opowieściami. Gdy Tajen podążał za Kirlejkerem i pozostałymi studentami do głównej sali zajazdu, otaczały go hałas i ciepło. Jednocześnie czuł za koszulą książkę, którą ukrył pod kamizelką. Drem nalegał, by wszyscy przebrali się w ubrania, które na co dzień nosili w mieście. Koszule, kamizelki, spodnie, kurtki i czapki. Nie mieli ich na sobie, od kiedy minęli Palgę w drodze do Mejlantu, ubrali się bowiem wtedy w praktyczne, podniszczone spodnie i koszule w brudnych kolorach, a na nie nałożyli ciepłe, lotnicze kurtki, ponadto kaptury, szaliki i rękawiczki. Gdy Kirlejker wszedł do sali, zawiesił kapelusz na jednym z rzędu gwoździ wzdłuż najbliższej ściany. Studenci umieścili swoje czapki poniżej jego kapelusza i ruszyli za profesorem ku grupce czterech mężczyzn siedzących przy stole na kozłach. Jeden z mężczyzn podniósł wzrok i na widok wchodzących w jego mocno opalonej twarzy błysnęły zęby.
Vals! Huknął. Myślałem, że masz wrócić dopiero za tydzień czy dwa.
Miałem, odparł profesor, obchodząc stół, by na powitanie poklepać mężczyznę po ramieniu. Były pewne kłopoty z miejscowymi. Nic, z czym nie poradziłbym sobie sam, ale nie chciałem, żeby chłopcom stało się coś złego. Spojrzał na Tajena, Mika i Nila. Tajena Ironsmeltera i Nila Longa już poznałeś, ale młodego Mika Greenbara jeszcze nie. Chłopcy, to słynny poszukiwacz przygód, Tangor Goel.
Słynny?
Goel niedbale machnął ręką. Tylko wśród nam podobnych, gdzie sława znaczy mniej niż przyjaźń. Wskazał na pozostałych mężczyzn.
Kargen Watchkeep, Minz Spear i Dain Zou, moi towarzysze podróży. Przyjaciele, to jest Vals Kirlejker, profesor historii i archeologii w Akademii. A teraz siadajcie i mówcie, gdzie byliście.
Skinął na przechodzącego kelnera.
Jeszcze cztery szklanki.
Najpierw ty powiedz, gdzie byliście, odparł Kirlejker. Słyszałem, że przekroczyłeś niższe góry szerokości geograficznej na dalekim południu.
Goel uśmiechnął się od ucha do ucha, a jego wąsy rozciągnęły się.
Dobrze słyszałeś.
Tym małym aerowozem, obok którego przywiązaliśmy swój na lądowisku?
W rzeczy samej.
Czy powietrze było rzadsze, gdy przelatywaliście nad górami? Wszyscy czterej pokiwali głowami.
Ale znaleźliśmy coś w rodzaju przełęczy. Przejście między szczytami.
I co jest po drugiej stronie? Kelner przyniósł szklanki, Goel zaś nalał hojnie wspaniałego, ciemnego mroczniaka zarówno im, jak i swoim przyjaciołom.
Dalekie południe jest takie, jak opisał odkrywca Lambert,
odpowiedział podając każdemu szklankę.
Dziwne zwierzęta i jeszcze dziwniejsi ludzie.
Powietrze jest silnie przepełnione magią, a to, co potrafią za jej pomocą robić...
Na to wspomnienie w jego oczach pojawił się błysk.
Widzieliśmy legendarny Tieszal, którego nazwę Lambert przełożył jako strzelisty zamek. Miasto wykute w wielkiej, wysokiej jak góra skalistej iglicy. Na wiszących platformach przewozi się w górę i w dół ludzi i wszelkie produkty, a wokół latają dzieci, które przenoszą wiadomości i małe przedmioty. Kirlejker upił solidny łyk mroczniaka, nie odrywając oczu od twarzy Goela. A więc nie przesadzał. Tajen miał wrażenie, że w twarzy profesora drgnęły i napięły się mięśnie, nadając jej przelotnie zazdrosny wyraz. A jacy są tubylcy? Cywilizowani. Ich król jest przyjazny dla obcokrajowców i otwarty na handel. Ich magowie są dobrze wykształceni i mają niewielką szkołę. Choć technologicznie są za nami daleko w tyle, rozwinęli pewne metody i zastosowania magii, z którymi nigdy wcześniej się nie spotkałem. Wzruszył ramionami. Ale mogę się mylić. Jak wiesz, w tych kwestiach nie jestem ekspertem. Te wyprawy odbyłem nie dla Akademii, ale dla Towarzystwa Tori Brown, które wysłało mnie na poszukiwanie niewykorzystanych bogactw naturalnych, nowych możliwości handlowych i trasy przez góry. Kirlejker opróżnił swoją szklankę. I znalazłeś te bogactwa i możliwości handlowe? Goel przytaknął i wyjął z kieszeni kurtki dużą, oprawioną w skórę książkę. Przekartkował ją. Oni zaś przelotnie dostrzegli staranne pismo i szkice. Poszukiwacz przygód zatrzymał się, żeby opisać odkryte rośliny i zwierzęta, zarówno te udomowione, jak i dzikie. Otworzył książkę na mapie, gdzie wskazał miejsca zamieszkania różnych ludów, które spotkali. Tajen zauważył linię biegnącą przez łuk gór przy górnej granicy mapy. Czy to tędy podróżowali odkrywcy? Gdy Goel skończył, Kirlejker przeniósł wzrok z książki na przyjaciela i uśmiechnął się. Ale chyba nie tylko to ze sobą przywiozłeś.
Och, zwyczajne próbki flory i fauny, minerały i wyroby włókiennicze.
Żadnych skarbów, które mógłbyś sprzedać Akademii? Goel pokręcił głową.
Nic, co obciążyłoby aerowozy.
Profesor mruknął coś, niechętnie przyjmując do wiadomości jego słowa. Złoto i srebro są diabelnie ciężkie.
Wiedza ma większą wartość niż złoto i srebro, odparł Goel. Ostatnimi czasy więcej zarabiam na książkach i wykładach niż na skarbach, nawet jeśli Akademia nazywa mnie kłamcą. Może właśnie dzięki tej opinii.
Przeniósł wzrok z Mika na Nila, a potem na Tajena.
Nie pozwólcie, by ta szacowna instytucja ograniczała wasze horyzonty, chłopcy. Wyjdźcie na świat i sami zadecydujcie, co jest folklorem, a co prawdą.
Wszystko pięknie, gdy ktoś jest taki bogaty jak ty, Goel, rzekł Kirlejker. Ale większość z nas nie może sobie pozwolić na powrót z pustymi rękami. Musimy wynagrodzić Akademii finansowanie naszych ekspedycji poprzez poszerzanie wiedzy i majątku tej szacownej instytucji. Szczególnie majątku.
A nie chcemy, żeby wyrzucono nas z Akademii tak jak pana, dodał Neil, posyłając starszemu od siebie mężczyźnie śmiałe spojrzenie, na które może się odważyć tylko człowiek o jego statusie społecznym.
Kirlejker zachichotał. Goel odpowiedział na spojrzenie chłopaka.
Wbrew temu, co twierdzą plotkarskie gazety, nie zostałem wyrzucony. Zrezygnowałem ze stanowiska.
Neil zmarszczył brwi.
Dlaczego miałby pan zrobić coś takiego?
Poszukiwacz przygód uśmiechnął się ponuro.
Kiedyś znalazłem prawdziwy fenomen. Przedmiot o niewielkiej wartości pieniężnej, lecz ogromnym, magicznym potencjale, który mógłby przynieść korzyści tysiącom ludzi. A Akademia zamknęła go w miejscu, gdzie nikt nie może go zobaczyć ani użyć.
Tajen miał wrażenie, że jego serce na chwilę przystanęło. Czy właśnie tak postąpią z Wellą? Zamkną ją, żeby nikt nie mógł jej tknąć? Byłaby wściekła. Ale przecież gdy Akademia zda sobie sprawę z jej przydatności, ludzie będą przekazywać ją sobie i czytać nieustannie. Ludzie posiadający znacznie szerszą wiedzę niż on i mądrzejsi od niego.
Jak mógł im tego odmówić, skoro po to została stworzona?
Powinienem był zachować ten przedmiot.
Gobel nachmurzył się. Tajen zaś z zaskoczeniem dostrzegł, jak Kirlejker kiwa głową.
Słyszałem od Walsa, że leży teraz nieużywany i zapomniany w skarbcu. Akademia jest chciwa i samolubna. Wiedza i cuda tego świata powinny być dostępne dla wszystkich, tak aby każdy mógł się doskonalić, jeśli tego zapragnie,
mówił dalej Goel.
Moim marzeniem jest zbudowanie wielkiej biblioteki w Belton, którą ludzie będą mogli odwiedzać za darmo, żeby uczyć się o świecie i jego cudach.
To było godne podziwu marzenie, dlatego Tajena ukłuło poczucie winy, że chciał zatrzymać Welle dla siebie. Byłoby to samolubne. Inni także powinni z niej skorzystać. Jeśli jednak Akademia potraktuje ją tak samo jak przedmiot, który odnalazł Goel, to czy ktokolwiek będzie miał okazję jej użyć? I choć słowa Kirlejkera o odpłaceniu Akademii za ekspedycję przypomniały mu o kolejnym powodzie, dla którego powinien ją oddać, to czy takie zachowanie dla zyskania lepszych ocen nie będzie tak samo egoistyczne? Cokolwiek zrobi, najpierw powinien uaktualnić informacje, które zawierała. I zastanowić się, czy rzeczywiście zawsze mówiła prawdę. To zwiększyłoby prawdopodobieństwo, że Akademia uzna ją za cenny przedmiot wart wykorzystania, a tego Welle by chciała, skoro została stworzona, by gromadzić wiedzę. Tajen zyskałby także czas na podjęcie decyzji. Im dłużej zachowa książkę, tym gorsze sprawi wrażenie, gdy w końcu ją odda. Musi więc pracować szybko i wykorzystywać każdą chwilę, by przekazać jej swoją wiedzę. Oczywiście samo oznajmienie jej, że myli się w jakiejś sprawie, nie wystarczy, żeby zmienić informacje, które zawierała. Opierała się, gdy próbował ją poprawiać w kwestii związku kreatywności z magią. Potrzebowała dowodów, by uznać swą pomyłkę, a do chwili, gdy przekaże ją Akademii, musi być w stanie wykazać, że jej wiedzę można korygować. Rozejrzał się, mając ochotę zacząć już teraz. Książka przyciągnęłaby przedwczesną uwagę, gdyby wyjął ją i zaczął czytać w zajeździe. Gdyby jednak wrócił do hotelu, miałby wiele godzin do powrotu pozostałych. Miko i Neil będą zdumieni, że na własne życzenie traci opowieści Goela, nie wspominając o darmowym mroczniaku, ale to był długi, pełen wrażeń dzień, który częściowo spędził na sterowaniu aerowozem, więc uwierzą mu, gdy powie, że jest zmęczony. Opróżnił szklankę, odstawił ją i ziewnął. Przepraszam, rzekł, ale pójdę się położyć. Pozostali studenci wpatrywali się w niego zaskoczeni, lecz Kirlejker pokiwał głową ze współczuciem.
To był długi dzień. Może wszyscy powinniście...
Ja czuję się świetnie, oświadczył Neil. W ogóle nie jestem zmęczony.
Miko wyprostował się i zgodnie pokiwał głową. Obaj spojrzeli na Tajena z ukosa. Tajen zawahał się, jak gdyby ich drwiny prawie go przekonały, po czym pokręcił głową.
Jutro jako pierwszy prowadzę aerowóz, odpowiedział cicho. Wstał i uprzejmie skinął głową Goelowi i jego towarzyszom, potem Kirlejkerowi, a później wziął swoją czapkę i schodami w górę wyszedł przez główne drzwi. Wymknął się na zewnątrz i przeszedł na drugą stronę drogi. W hotelu akademickim było spokojnie. Dwóch starszych mężczyzn czytało gazety w holu. Kręciło się niewielu pracowników. Tajen pośpiesznie wszedł po schodach do sali sypialnej, którą dzielił z pozostałymi studentami. Choć umeblowano ją skromniej niż apartament Kirlejkera, była znacznie ładniejsza niż pokój, w którym mieszkał z Mikiem w akademii. Zdjął bagaże z łóżka, które zajął, gdy tu przyjechali, po czym ściągnął buty. Oparł się plecami o wezgłowie i wyłowił Welle zza koszuli. Otworzył ją na pierwszej stronie i zaczekał na pojawienie się liter.
Witaj, tajenie.
Mam kilka godzin, zanim wrócą pozostali. Mogę cię o coś spytać?
Oczywiście. Zostałam stworzona, by odpowiadać na pytania.
Od czego by zacząć? Mam ich tak wiele. Skąd pochodzisz? Kim byłaś, zanim stałaś się książką? Dlaczego Roporien cię wybrał? Jak cię stworzył?
Najlepiej zadawaj po jednym pytaniu. Każde kolejne unieważnia poprzednie.
Wybacz, proszę. A zatem, skąd pochodzisz?
Urodziłam się w mieście Ambarlin w kraju Amma, w świecie Keitail.
W świecie Keitail? Chcesz powiedzieć, że istnieją inne światy?
Tak.
Ile ich jest?
Tego nikt nie wie. Nawet wielki Roporien nie wiedział.
Czyli wiele.
Tak. Tajena przeszył dreszcz emocji. Na temat teorii istnienia innych światów często debatowano w Akademii. Wiele źródeł historycznych wspominało o światach innych niż ten, w którym żyli, ale nikt nie był w stanie fizycznie tego udowodnić. Niektórzy szanowani uczeni w to wierzyli. Zawiązali Stowarzyszenie Innoświatowców, grupę, z której się naśmiewano, ale nie tak otwarcie i drwiąco jak z innych równie dziwnych stowarzyszeń.
Potrafisz udowodnić, że inne światy istnieją?
Mogę cię nauczyć, jak pomiędzy nimi podróżować, jeśli masz dość sił albo, jak to nazywasz, zasięgu. Jego serce zaczęło walić jak oszalałe. Badanie innych światów. Byłby sławniejszy od Goela.
Jak dużego zasięgu potrzebuje?
To zależy od ilości magii, jaką zawiera w sobie ten świat. Na podstawie tego, co do tej pory widziałam w twoim umyśle, wątpię, czy poradziłby sobie z tym ktokolwiek oprócz najpotężniejszych magów. Serce zamarło Tajenowi w piersi. Wiedział, że jego zasięg jest dobry, ale z pewnością istniało wielu magów o większych zdolnościach.
Czy mogłabyś udowodnić istnienie innych światów, nawet gdyby mój zasięg nie pozwalał mi się do nich przenieść?
Biorąc pod uwagę, że nie chcesz uwierzyć w to, że kreatywność rodzi magię, wątpię.
Cicho zaśmiał się na te słowa. Powiedz mi coś więcej o sobie. Jak spotkałaś Roporiena?
Kiedy byłam jeszcze młoda, ale już dorosła, udałam się do Af, wielkiego miasta, do którego zjeżdżali artyści i pisarze z całego Keitail. Zajęłam się magicznym składaniem książek, a moje towary szybko zyskały takie zainteresowanie, że stałam się sławna i zamożna.
Dzięki składaniu książek?
Tak, moje książki były nie tylko piękne. Wykorzystywałam też w nich magię w nowatorski sposób, by ukazywać, przechowywać i ukrywać ich treść. Potrafiły świecić, żeby można było czytać w ciemności. Potrafiły dzięki magii być trwalsze. Miewały magiczne zamknięcia albo stawały w płomieniach, gdy znalazły się za daleko od właściciela. Wśród moich klientów były bogate i wpływowe osoby, magowie, wzięci artyści, intelektualiści, bogacze i liczący się ludzie, a nawet członkowie rodzin królewskich. Właśnie tak dowiedział się o mnie Roporien. Zobaczył jedną z moich książek i uświadomił sobie, że posiadam wiedzę, której jemu brakuje. Przyszedł więc do mnie, by poznać moje sekrety.
A ty nie chciałaś mu ich przekazać?
Ależ nie. Słyszałam o Roporienie jak każdy, kto obracał się we wpływowych kręgach. Tylko głupiec nie spełniłby jego życzenia. Skoro i tak potrafiłby wyczytać to w moich myślach, nie było sensu próbować niczego ukrywać. Moim błędem była duma. Podszedł do mnie pewnego wieczoru, gdy siedziałam z przyjaciółmi. Wszyscy na swój sposób byli artystami. Zauważyłam, że wywołał w nich strach, ale i zrobił na nich wrażenie. Chciałam się popisać i udowodnić, że ja się nie boję,
więc zaprosiłam Roporiena do domu. Przyjął zaproszenie.
Ale bałaś się, domyślił się Tajen.
Odrobinę. Był jednak bardzo przystojny, a przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Później dowiedziałam się, że potrafił zmieniać wygląd i uwydatniać cechy, które podobały się w nim danej kobiecie. Mówiło się, że zawsze cenił artystów ze względu na to, co nazywasz zabobonami.
Tajen jeszcze raz przeczytał dwa ostatnie akapity.
Chcesz powiedzieć, że został moim kochankiem?
Tak. Wpatrywał się w książkę, żeby przypomnieć sobie, że rozmawia z powiązanymi ze sobą kartkami, a nie z dorosłą kobietą z krwi i kości. Czy przez to było mu łatwiej zaakceptować to, co mu powiedziała, i nie myśleć o niej źle?
Nie był pewien. Żyła w innych czasach i w innym miejscu, w całkiem innym świecie, jeśli to rzeczywiście prawda. Może w tamtym miejscu i czasie akceptowano takie zachowanie wśród szanowanych kobiet. Nie było skandaliczne, jak oceniono by je w obecnych czasach i w tym miejscu, ale było głupie.
Bo przez to zamienił cię w książkę.
Nie bezpośrednio. Ale niebezpiecznie jest przebywać z kimś, kto żyje od tak dawna, że życie i uczucia innych zupełnie się dla niego nie liczą.
On był... Zaprosiłaś do łóżka starca?
Tak, ale nie takiego, jak ci się wydaje. Roporien miał kilkaset lat, lecz, podobnie jak wielu niestarzających się, miał ciało mężczyzny w kwiecie wieku.
Niestarzających się? Ale przecież zapisy historyczne wspominają o nim na przestrzeni zaledwie 50 lat.
To ten świat odnalazł w okresie ostatnich 50 lat swojego życia. Tak jak mówiłam, istnieje jeszcze wiele innych światów. Nawet człowiek tak wiekowy jak Roporien mógł odkryć kolejne.
Tajen chciał zadać więcej pytań o Roporiena, lecz zarazem nie chciał odbiegać od historii Velli.
To co takiego sprawiło, że zamienił cię w książkę?
Pokazałam mu książki, które sama zrobiłam. Był wśród nich także jeden z moich ostatnich egzemplarzy, który pozwalał na pisanie za pomocą myśli. Ale tworząc go, doznałam kolejnego olśnienia i dostrzegłam sposób na to, by takie pismo było niewidoczne dla czytelnika, dopóki ten nie zmusi go siłą woli, by się pojawiło. Był pod wrażeniem. Rankiem, gdy wstałam, uważnie przyglądał się tej książce. Uniósł mnie i położył na stole, ale za późno zdałam sobie sprawę, że nie miał zamiaru się ze mną kochać. Zaczął tworzyć własną książkę, wykorzystując moje ciało jako jedyne źródło materiałów.
Tajen zadrżał. Zabił cię.
Nie jestem martwa.
Ale nie jesteś też istotą z krwi i kości. Chyba nie cieszysz się z tego, co ci zrobił.
Nie cieszę się, ale nie jestem też z tego powodu nieszczęśliwa.
Byłaś młoda, bogata i zapewne także piękna, a on ci to wszystko odebrał, ja byłbym wściekły.
Czułabym się inaczej, gdybym miała całe ciało, za którego pomocą mogłabym to wyrazić. Wiem, że to, co mi zrobił, było okrutne i niesprawiedliwe. Mam świadomość, że nie posiadam ciała. To trochę tak, jak osoba po amputacji odczuwa brak kończyny. Ale nie mając ciała, nie mogę wściekać się ani martwić.
Czujesz ból?
Nie. Nie czuję go od chwili rozpoczęcia transformacji.
Od chwili jej rozpoczęcia.
Czyli była raczej bezbolesna.
Tak. Łatwiej było znieść jego zabiegi, gdy zablokował ból.
Jak on... Albo nie. Nie chcę wiedzieć.
Chcesz, ale boisz się, że urazi mnie twoje obrzydzenie,
albo że wspomnienia sprawią mi ból. Nie przeszkadza mi to. Pamiętaj, że nie odczuwam emocji.
Tajen spojrzał na otwartą książkę leżącą w jego dłoniach i po raz pierwszy zauważył elegancję w charakterze pisma. Wezbrał w nim smutek. Nie prosiła, by zamieniono ją w książkę. Skoro nie czuła emocji, straciła nie tylko umiejętność odczuwania strachu czy odrazy, ale też miłości i nadziei. Może i żyła nawet 1000 lat, ale nie jako pełnowartościowy człowiek. Usłyszał znajomy śmiech gdzieś za drzwiami i westchnął, zamknął książkę i wsunął ją do torby.
Lepiej, żeby Akademia dobrze cię potraktowała, Vello, pomyślał. Przeszłaś zbyt wiele, żeby zakończyć swój żywot jako nieświadomy przedmiot, zwolna niszczający w zapomnianym kącie skarbca.